Bardzo dziękuję Wam za współpracę. Nasze wydarzenie się, flash mob się udał. Nie wiem, muzycy tego nie wiedzą, ale myśmy się tak umówili, że przed wykładem zrobimy takie 4 minuty ciszy, żeby po prostu zrozumieli, że przydałoby się 4 utwory muzyczne, a nie 3, prawda? Więc dziękuję za efekt flash mob. Tak, podczas naszych wykładów trochę podróżujemy tutaj na obozie, żeby tak nie zasiedzieć się w tej Wierchomli. Ruszamy w świat, więc mam pytanie, czy plecaki spakowane, tak? Macie dzisiaj tutaj wszystko ze sobą, paszporty macie, tak? Karty kredytowe, szczoteczki do zębów, czy co tam potrzebujecie? No to pędzimy na lotnisko, nie ma na co czekać i łapiemy samolot do... gdzie by to dzisiaj polecieć? No może... O! Co powiecie na Londyn, Anglię? Pasuje? Dobrze. Tematem... tu zaczniemy dzisiaj naszą przygodę. Tematem wykładów jest, wiadomo, miłość, sposoby jej wyrażania w rodzinie, w społeczeństwie, we wspólnocie. I bardzo ważną umiejętnością jest sposób wyrażania miłości, sztuka wyrażania miłości, gdy nasze serca są wypełnione Bożą miłością, potrzebujemy umieć to wyrazić i to na tym obozie odkrywamy. Naszą mapą jest pierwszy list do Koryntian 13 i wśród tych sposobów wyrażania miłości, które tam są zawarte, jest jeden szczególny w 5 wersie, zobaczmy, miłość nie szuka swego, tak? Te słowa oddają istotę Bożej miłości. Miłość nie szuka swego. Na przykład widzisz, że ktoś bardzo potrzebuje pomocy, ale ty masz swoje plany, poza tym jesteś bardzo zmęczony, zmęczona. Jednak wypływa z ciebie pragnienie, które to wszystko przewyższa, by pomóc i pomagać. Albo idziesz szybko odpocząć, żeby mieć siły pomóc. I miłość to właśnie coś takiego, kwintesencja, wypływa z ciebie to, że odwracasz się od siebie, swoich dążeń i szukasz dobra kogoś drugiego. Miłość nie szuka swego. We fragmencie pierwszego listu do Koryntian 13 będziemy mogli zobaczyć, na jakie konkretne cechy przekłada się to nie szuka swego. Takich 13 sposobów, bo tam w Koryntian, 1 Koryntian 13 jest 14 sposobów, ale ten jeden, nie szuka swego, wybieramy jako główny. Pozostałe 13 będą go opisywały, dlatego mówimy o 13. A główną naszą ilustracją będzie podróż w świat, by poznać ludzi, ich obyczaje. Wsiadamy więc w samolot i lądujemy w Anglii, w Londynie. Niech to będzie ilustracja do pierwszej cechy miłości, której przyjrzymy się właśnie w 1 Koryntian 13, 4. Miłość cierpliwa jest, tak? Czyli właśnie, na czym polega cierpliwość wobec innych ludzi? Pragniemy ich przemiany? Pragniemy, by ktoś w czymś się zmienił, ale jesteśmy gotowi długo na to czekać. Nieprzypadkowo jesteśmy w Londynie, bo symbolem tej cierpliwości, niech będzie typowy Anglik, gentleman, flegmatyk, nigdy w pośpiechu, gotowy poczekać. No podobnie ja, jestem cierpliwy, pragnę przemiany, ułomności innych, ale jestem gotowy długo na to czekać. Pewien nauczyciel matematyki chciał nauczyć ucznia pewnych rzeczy, ale uczeń ciągle nie mógł załapać. Wielu dawno by zrezygnowało, ale nauczyciel jest cierpliwy. Po prostu będzie uczył tak długo, aż uczeń zrozumie, choćby to miało trwać wieki. To ilustracja cierpliwości. Pragnę, by ktoś się w czymś zmienił, coś pojął, ale jestem gotowy długo na to czekać. A w duchowej dziedzinie? No, czasami trwa to długo, zanim człowiek pozwoli Bogu zmienić daną cechę. Jednak wypływa ze mnie cierpliwość. A co się dzieje, gdy brakuje cierpliwości? Człowiek czuje się przytłoczony oczekiwaniami, jakie ktoś ma od niego. Dlatego pragnie uciec z tej relacji. Czasami jest to ucieczka wewnętrzna. Pewien tata myślał, że rozmawia z synem, wobec którego brakowało mu cierpliwości. Nieraz przytłaczał go oczekiwaniami, zamiast wyrazić cierpliwość. I myślał, że rozmawia z synem, ale syna już tam nie było. To znaczy fizycznie był, ale myślami był już gdzieś daleko, uciekł. Brak cierpliwości sieje spustoszenie, ale zaradzi temu miłość, jej pierwsza cecha, cierpliwość. Jak wyrażać cierpliwość? Przyznając każdemu prawo do pozostania na danym etapie tak długo, jak potrzebuje. Gotowość, by daną lekcję powtarzać tyle razy, ile trzeba. Pewna żona nie mogła się doczekać, kiedy jej mąż poczuje się odpowiedzialny za pewne kwestie, za które powinien. Każdy by się już zdenerwował, ale z niej wypływa anielska cierpliwość. Niech to trwa tyle, ile ma trwać. Przyznała współmałżonkowi prawo, by dorastanie do odpowiedzialności trwało tyle, ile musi. Była mądrą kobietą, wolała cierpliwie poczekać i mieć małżonka obok siebie, niż żeby uciekł zewnętrznie lub wewnętrznie. I jak myślicie, doczekała się? Nie doczekała się. Jeszcze przez długi czas, ale w końcu się doczekała, bo miłość jest cierpliwa. Okej. Nasze przebywanie z Anglikami osiągnęło już stan nasycenia. Dżentelmenów, flegmatyków i herbatki bez pośpiechu mamy już trochę dosyć. Opuszczamy Anglię, łapiemy samolot do... Wszyscy wzięli plecaki? Łapiemy samolot do... może do Włoch, do Rzymu. Tutaj. Roma, Italy. I druga cecha miłości z 1 Koryntian 13. Miłość jest łaskawa. Miłość jest łaskawa. Co to za postawa? Można ją zdefiniować: jestem życzliwy, chociaż ktoś zasłużył na coś przeciwnego. Wypływa ze mnie pragnienie, by dać komuś coś dobrego, chociaż zasłużył na coś odwrotnego. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się w Rzymie, bo symbolem tej łaskawości niech będzie typowy Włoch, zawsze przychylny, zawsze życzliwy. Głośno ze śmiechem nas wita i chce czymś poczęstować, chociaż na to nie zasłużyliśmy, bo jesteśmy ponurakami. Łaskawość, czyli niezasłużona przychylność. Gdy Jezus prowadził publiczną działalność, gdy poruszał się między ludźmi, traktował ich w szczególny sposób. Ewangelia Łukasza 15. Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie: ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Jezus okazywał napotkanym ludziom życzliwość, również tym, których życie nie odzwierciedlało standardów bożych i wiedzieli, że zasługują na coś innego, a jednak Jezus okazywał im życzliwość. Skutkiem tego ludzie lgnęli do Jezusa. A pewni ludzie szczególnie. Jacy? No ci odpychani przez innych. Lgnęli do Jezusa z powodu miłości, jaką im okazywał. Niezależnie od tego, jak się w życiu pogubili. A co się dzieje, kiedy między ludźmi brakuje tej cechy? Brakuje bezwarunkowej, tej właśnie bezwarunkowej akceptacji. Powstają więzi bardzo płytkie i formalne. W pewnej rodzinie rodzice chcieli nauczyć swoje dzieci odpowiedzialności w pewien zasadniczy sposób. Dostajesz tylko coś za coś. Masz tyle, na ile zapracowałeś. Poprzeczka była stawiana bardzo wysoko. I ich dzieci w życiu osiągnęły naprawdę wiele. Objęły eksponowane stanowiska, pomnożyły majątek. Jednak pewne ludzkie odczucia były im obce, takie jak wdzięczność, radość płynąca z bezwarunkowego obdarowywania, bliskość płynąca z bycia przyjętym, niezależnie od sukcesów i porażek. No i raczej panowało tam poczucie samotności, poczucie bycia nie dość dobrym w oczach jednych i pogardzania innymi. No, smutna wizja świata. Może ty też nauczyłeś się, czy nauczyłaś rozliczać wszystkich dookoła? Na szczęście jest Boża miłość i jej łaskawość, dawanie, chociaż ktoś zasłużył na coś przeciwnego. Jak wyrażać łaskawość? Jak dawać ludziom to, na co nie zasłużyli? Piękna historia o synu marnotrawnym. Dostał coś, na co nie zasłużył. Gdy roztrwonił majątek, sięgnął dna, powrócił do domu, co go spotkało? Ojciec wyszedł mu naprzeciw i powiedział: złamałeś wszystkie wartości naszej rodziny. Zmarnowałeś majątek pomnażany od pokoleń. Wpędziłeś matkę do grobu. Zwróćcie uwagę, że nigdzie tam nie ma mowy o matce, czyli na pewno ją wpędził do grobu. Jesteś, słuchajcie, nie uczcie się z tego egzegezy Bożego Słowa, to jest wnioskowanie z niczego, tak? Tak dla humoru. Żeby nikt nie powiedział, że u nas jest takie złe nauczanie, że coś nauczamy o matce, tak? Jesteś zakałą naszej rodziny. Tak powinien powiedzieć. Ale powiedział co? Zobaczmy Łukasza 15. Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Postawa niezasłużonej przychylności. Pragnienie, by dać coś dobrego, chociaż ktoś zasłużył na coś przeciwnego. Taką postawę ma Bóg wobec mnie. Dlatego ja nie powiem do drugiego człowieka: nigdy nie wyciągnę do ciebie ręki, bo zasłużyłeś na coś przeciwnego, skrzywdziłeś mnie i już nigdy ci tego nie wybaczę. Miłość Boża w moim sercu popycha mnie do czegoś zupełnie innego. Gdy pisałem ten wykład, to przyszedł mi do głowy pomysł pewnego nowego trendu w kulturze, którym można by to nazwać gospel newsy. No wiadomo, są fake newsy, czyli celowo zafałszowane informacje, ale gospel newsy to byłyby takie historie, o których wiadomo, że zdarzyły się tylko w części. Prawdziwa jest tylko pierwsza część, a druga jest zmieniona w stylu gospel, czyli Ewangelii. Gospel newsy. Na przykład Beatlesi się poróżnili i zespół się rozpadł. I to jest prawdziwa historia. Ale John Lennon posłuchał pewnego dnia wykładu Billy Grahama i zaufał Chrystusowi, podobnie trzech pozostałych, skutkiem czego się pogodzili i tworzą do dziś. Czy znacie ich najnowszy album Coex Street? To są takie gospel newsy, tak? No, miłość jest łaskawa, więc spróbujmy takiego gospel newsa. W nocy z 1 na 2 lipca 2002 roku nad niemieckim miasteczkiem Überlingen miały się minąć dwa samoloty. Rosyjski pasażerski Tupolew Tu-154 wiozący dzieci i ich opiekunów na wakacje z Moskwy do Barcelony oraz należący do DHL-u transportowy Boeing lecący z Bergamo we Włoszech do Brukseli miały się minąć, ale się nie minęły, zderzyły się i rozbiły o ziemię. Doniesienia prasowe z tamtego okresu sugerowały, że winę za tragedię ponosi kontroler ruchu lotniczego, który pracował owej feralnej nocy. Większość artykułów marginalizowała inne czynniki, Tragedia tego wydarzenia nie skończyła się tamtego dnia. Rosyjski architekt Witalij Kałojew, który pracował pod Barceloną, stracił w tej katastrofie żonę, syna i córkę. Obwiniał za katastrofę kontrolera ruchu lotniczego Petera Nielsena. Planował, że w akcie zemsty go zamorduje. Do tej pory wszystko przedstawione jest zgodnie z faktami, ale teraz zaczyna się tutaj gospel news. Gdy architekt Witalij Kałojew wsiadał do taksówki, która miała go zawieźć na lotnisko w Barcelonie, by wykonać swój mroczny plan zamordowania kontrolera lotów, taksówkarz podczas jazdy mówi nagle do niego: proszę pana, nigdy mi się to wcześniej nie zdarzyło, ale mam taki wewnętrzny przymus, by powiedzieć panu jedno zdanie. Bóg pana kocha i ma dla pana wspaniały plan. Na to architekt odpowiedział ze łzami w oczach: czy to, że zginęła moja żona, moje dzieci, też było wspaniałym planem Boga? Na to taksówkarz: proszę pana, jest ciąg dalszy tej prawdy. Czy chce pan go poznać? Pół godziny później, gdy kierowca i pasażer taksówki siedzieli w jednej z kawiarni na lotnisku w Barcelonie, architekt kończył swoją modlitwę z czterech praw duchowego życia: uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz. Parę tygodni później policja w jednym z niemieckich miasteczek została postawiona na nogi, bo do mieszkającego tam kontrolera lotów przyszła przesyłka, w której znajdowała się sporych rozmiarów matrioszka. Wiecie, to jest taka lalka, która po której otwarciu znajduje się coraz mniejsza, 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 tak? I Peter Nielsen przestraszył się. Czyżby ładunek wybuchowy jako zemsta rodzin dzieci, które zginęły w katastrofie? Gdy saperzy otworzyli ostatnią lalkę, znaleźli w niej złożoną kartkę, na której było napisane: drogi panie Nielsen, zdaję sobie sprawę z cierpienia, jakie spadło na pana z powodu nieumyślnego spowodowania śmierci między innymi mojej żony i dwójki dzieci. Chciałem panu powiedzieć, że początkowo życzyłem panu śmierci, a nawet planowałem się do tego przyczynić. Ale gdy zrozumiałem, co Jezus Chrystus uczynił dla mnie, jeżeli jest coś do wybaczenia, wybaczam panu i życzę panu jak najlepiej z głębi serca, bo sam doświadczyłem Bożej miłości i przebaczenia. Niestety nie stało się tak, jak w Gospel Newsie. Architekt jednak zamordował kontrolera lotów. Taka jest naturalna reakcja człowieka na krzywdę, tak? Pragniemy, by ktoś zapłacił za to zło, które nam uczynił, chęć wymierzenia kary, ale jeżeli z serca popłynie miłość, Boża miłość, to pojawi się i łaskawość, niezasłużona przychylność. Jestem życzliwy, chociaż ktoś zasłużył na coś przeciwnego. Jak można zastosować to we wspólnocie? No, myślę, że tu nikt wśród nas nie chce kogoś zamordować. Ale popatrzmy na takie zastosowanie bliskie nam, na jedną dyrektywę do zastosowania z Księgi Przysłów 17. Kto szuka miłości, cudzy błąd taj. Kto sprawę rozgłasza, poróżnia przyjaciół. Oto sposób na zemstę w białych rękawiczkach. Mówić innym negatywne rzeczy o kimś, niby z troski, ale podszyte pretensją do drugiego człowieka, no bo czymś sobie na to zasłużył. Ale miłość każe nam robić to, na co ktoś nie zasłużył. Więc nie będę ujawniał czyichś błędów i słabości. Okej. Myślę, że przychylność Włochów wyrażona w głośny, ekspresywny sposób. Napatrzyliśmy się już na nią dość. Opuszczamy Rzym i chcemy polecieć gdzieś. Gdzie by tu dalej polecieć? Patrzę na wasze właśnie tak mood, samopoczucie. No to może, do Francji polecimy, co? Do Francji. I akurat trafia nam się samolot do Bordeaux. czyli na zachodzie Francji, nad Zatoką Biskajską, nad Atlantykiem. Więc właśnie. Więc łapcie za plecaki, tak? Czy ja to szczoteczka do zębów tu jeszcze została? Szybko, bo samolot nam ucieknie do Bordeaux. A po drodze rozmyślamy o kolejnej cesze miłości z 1 Koryntian 13. Miłość nie zazdrości. Co to za postawa, ta zazdrość? Chęć zajęcia czyjegoś miejsca, znalezienia się w czyjejś sytuacji. Poświęcę więc mój czas, mój wysiłek, by znaleźć się w wymarzonej przeze mnie sytuacji kogoś drugiego. Tak więc człowiek skupiony na sobie, na tym, by samemu gdzieś dojść, samemu coś osiągnąć, jednak miłość nie zazdrości. Nie chcę zająć czyjegoś miejsca, nie chcę sam zajść jak najwyżej. Z mojego serca wypływa inne pragnienie, aby ten, kogo kocham, zaszedł jak najwyżej. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się we Francji, w Bordeaux, bo symbolem tej cechy niech będzie Francuz, który jest hodowcą winnych latorośli, tak? Uprawia winnice. Winnice ciągle potrzebują, żeby ktoś je doglądał, zadbał o nie. Bordeaux to miasto w otoczeniu winnic. Więc nasz Francuz pozostawia Paryż, zdejmuje eleganckie ubranie z pokazów mody, ubiera się w gumowce, ogrodniczki i idzie pielęgnować winorośle. Odwraca uwagę od siebie, zależy mu na rozwoju winnic. Czy to oznacza, że sam się nie będzie rozwijał? Ależ jak najbardziej, chodzi nawet na uniwersytet w Bordeaux, by uczyć się, jak pielęgnować winnice. Niech to będzie ilustracją tej cechy miłości. Miłość nie zazdrości. Nie skupiam się na sobie, by doścignąć ludzi, w których położeniu chciałbym się znaleźć, by zajść jak najwyżej w jakiejś hierarchii. Odwracam się od siebie. I zwracam się w przypadku wspólnoty do słabszych w wierze, aby pomóc. Poświęcam życie, aby budować uczniów. Czy sam przez to zaniedbam się? Nie, bo pomagając innym, będę się najlepiej rozwijał. Będę chłonął szkołę Tyranosa. Będę rozumiał omawiane rzeczy, bo porównam z własnymi doświadczeniami. I pomogę jak najlepiej tym, którzy tej pomocy potrzebują. Bo są na przykład początkującymi chrześcijanami i potrzebują, by ktoś im pomógł. Ja osobiście, gdy nawróciłem się do Chrystusa, takiej wystarczającej pomocy nie miałem. Musiałem radzić sobie sam z pewnymi trudnościami, chociaż byłem w bardzo dobrej chrześcijańskiej wspólnocie, a mój tata był wspaniałym pastorem. Pozwólcie więc, że podzielę się z wami pewną wizją, która jest związana z tą cechą miłości. I może zacznę od pewnego wspomnienia. Gdy byłem w pewnej wspólnocie w kontekście anglojęzycznym, zostałem poproszony o powiedzenie wykładu. Ludzie w większości starsi, ale w ostatnim rzędzie siedziało kilkunastolatków, którzy ze śmiechem coś tam szeptali do siebie. Wyraźnie robili sobie ubaw z tego, co się działo ze mnie. Trochę mi to przeszkadzało, ale w sumie, jak się zastanowić, to nie ich wina, że nie działo się tutaj nic, co mogłoby ich zainteresować. Po zakończonym spotkaniu wspólnotowym pastor powiedział do mnie, bym razem z nim stanął przy wyjściu. I ludzie wychodząc żegnali się i przeważnie mówili I enjoy, co oznacza, że im się podobało. No i żegnali się do kolejnej okazji, gdy ich życie przeplecie się ze wspólnotą, czyli za tydzień, o tej samej porze. Nie było tam innego pomysłu na wspólnotę. I to jest dosyć częsty obraz wspólnot ewangelicznych na świecie. Nie jest to obraz, który cieszy. Ale tu zaczyna się pewna wizja i pewna odpowiedzialność, bo my mamy pomysł na chrześcijańską wspólnotę. Jest to pomysł Jezusa Chrystusa, który brzmi: idąc, czyńcie uczniów. Stąd wizja wpływu, pokazania wzoru przy całej pokorze i rozumieniu, że to wszystko jest dziełem Boga, ale pokazania wzoru chrześcijańskiego środowiska opartego na budowaniu uczniów, gdzie jest jeden priorytet: być uczniem i wspierać budowanie uczniów. Zaangażowanie w małą grupę uczniów Chrystusa jest u nas absolutnie najważniejszą rzeczą. No, w chrześcijańskich wspólnotach przenikają się różne nurty i akcenty. Wiele z nich dotyczy formy i warto umieć rozróżniać formy od zasad. O formy nie ma co kruszyć kopii. Niech będą bardzo różnorodne zgodnie z tym, jak Duch Święty prowadzi. Boże Słowo nie narzuca form, tylko zasady. Więc we wspólnotach przenikają się te różne nurty i akcenty. A u nas akcentem jest nurt uczniowski. Należymy do takiego nurtu kościołów uczniowskich. To jest też forma i nie uważamy, że to jest jedyny, najlepszy, bo niektórzy chrześcijanie właśnie nie rozróżniają formy od zasad i podnoszą formy do rangi zasad i chcieliby, żeby wszyscy tacy byli, tak? A wy jesteście takim kościołem, to źle z wami, bo to czy tamto. A jeżeli dotyczy to formy, no to niech Kościół będzie jak najbardziej różnorodny i nie ograniczamy Ducha Świętego w tym, jak prowadzi. No, nas prowadzi w ten sposób. U nas akcentem jest nurt uczniowski. To jest naszym wyróżnikiem. I wizja jest taka, że Bóg użyje również nas do tego, żeby mieć wpływ na świat pod tym względem. Jeżeli będziemy wiernie zmierzali w tym kierunku i nie damy się namówić na odstępstwa, to może pewnego dnia Bóg użyje nas w ten sposób, który opisałem w przedostatniej misji i materii, by zawiesić gdzieś w centrum świata taki transparent z napisem Discipleship Church Followable, czyli Kościół uczniowski naśladowalny. No i użyje nas jako przykładu dla innych w świecie, by ten aspekt Kościoła gdzieś w całym Kościele na świecie wzmacniać. I właśnie to, że u nas można się wiele pod tym względem nauczyć, ale nie będzie to przecież transparent na wyrost, bo u nas w naszej wspólnocie tak rzeczywiście jest, że nowi chrześcijanie nie pozostają bez opieki, bo bardziej dojrzali chrześcijanie skupili się na sobie, na osiąganiu jakichś wyższych szczebli, czegoś tam, lecz zwracają się do słabszych, aby im pomóc. I to jest jakby już w DNA naszej wspólnoty. Jak ten hodowca winorośli, tak? Jednak odwracam się od siebie, od własnych ambicji, zdejmuję najelegantsze stroje Paryża i ubieram się w ogrodniczki i gumowce, wyjeżdżam swoim trochę ubłoconym traktorem i jadę pielęgnować winnicę. Przekładając na nasze, znajdę we wspólnocie najlepsze miejsce dla siebie, w którym mogę najlepiej służyć według moich prawdziwych predyspozycji, by budować ludzi na uczniów Chrystusa albo w każdy sposób to wspierać. Czy warto? Obietnica z Księgi Daniela 12, nie do zdarcia. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze. Może przez to twoje zaangażowanie w budowanie uczniów, twój awans w jakichś tam ziemskich hierarchiach nieco zostanie spowolniony, ale no, warto właściwie wartościować. To jest najlepsza kariera i na całą wieczność, jaką można podjąć. I to jest największa mądrość. Ale i w tych ziemskich karierach też nie będzie źle, bo Jezus obiecał, popatrzmy Ewangelię Mateusza 6. Starajcie się naprzód o królestwo i jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Bóg się zaangażuje. Ale największą nagrodą dla nas tutaj na ziemi będą najniezwyklejsze więzi z ludźmi, którym pomożemy. Najsilniejsze, jakie mogą być. Bo jak ktoś komuś rzeczywiście pomoże w rozwoju, takie najsilniejsze więzi powstają. Skutkiem będzie takie poczucie pełni i myślę, że wielu z nas tutaj tego doświadcza. Więc warto. Może kiedyś taki baner rzeczywiście wywiesimy, może i w samym centrum świata, Discipleship Church Followable, czyli właśnie kościół uczniowski, naśladowalny. U nas tu można się czegoś nauczyć, z całą oczywiście pokorą, bo jest to działanie Boga. A więc może, nie wiem teraz jak zareagujecie, ale już jesteście do tego przyzwyczajeni. Może Bóg użyje nas, by wywrzeć epokowy wpływ na świat, na Kościół. Tak patrząc z perspektywy wieczności. Spora wizja, ale wielka wizja wymaga też wielkiego oddania, poświęcenia. Dlatego zawsze bez żadnego zażenowania i mrugnięcia okiem stale zachęcam, zachęcamy. Warto tu też ofiarować swoje 0,1+, by zrobić rzeczywiście wszystko, by wizja, ta wizja stała się rzeczywistością. Okej, nie chcemy nadużywać gościnności hodowcy winorośli, bo on potrzebuje naprawdę czasu na pielęgnowanie winnic, a my chcielibyśmy odwiedzić dzisiaj jeszcze jedno miejsce na ziemi. Pędzimy więc do samolotu. No tak. Nie jestem tutaj sam. I no, słuchajcie, gdzie byście tak się udali? Tak trochę spokoju by się przydało. Tak jak Dawid wczoraj nas gdzieś jakiegoś Lagos tam wywiózł. Gdzieś nad... To może do Szwecji, co? Do Szwecji, Sztokholm. Pasuje? Ale mam taką jedną prośbę do was. Uważajcie na tą butelkę z winem, którą każdy dostał na pamiątkę, jak byliśmy w tych winnicach. Tak? Można otworzyć dopiero w domu, bo na obozie, wiadomo. A i w domu lepiej zanieście to do piwnicy za 30 lat. Będzie miała taką wartość. Dobra. Udajemy się do Szwecji, rozmyślając o czwartej cesze miłości, którą jest 1 Koryntian 13,4. Miłość nie szuka poklasku. Miłość nie szuka poklasku. Co to za postawa? Można powiedzieć, nie pragnę chwały w oczach innych ludzi. Nie zależy mi, by robić na nich wrażenie, aby ktoś poczuł się przy mnie mały. Nie chcę przygnieść nikogo swoją doskonałością, wiedzą, duchowością. Jeżeli moje własne sukcesy miałby kogoś przygnieść, to wolę je zachować dla siebie i raczej być z nim tam, gdzie on jest. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się w Szwecji. Symbolem tej postawy miłości niech będzie typowy Szwed, który z natury jest oazą spokoju, może trochę za sprawą klimatu albo niskiej gęstości zaludnienia, jest spokojny, nie trawią go jakieś szczególne ambicje wynoszenia się nad innych, nie przygniata innych swoją wielkością, zdecydowanie woli z innymi ludźmi być niż się nad nich wywyższać. Miłość nie szuka poklasku. W liście do Galatów 5 czytamy takie słowa. Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc. To jest właśnie ta cecha. Miłość nie szuka poklasku, nie wywyższa się nad innych. Nie chcę poniżyć drugiego człowieka, by samemu na tym tle wypaść lepiej. Raczej chcę być z ludźmi tam, gdzie oni są i coś im dać. Ilustracja. Trzech profesorów z uniwersytetu postanowiło napisać razem książkę na temat tej cechy miłości. Miłość nie szuka poklasku. Spotkali się po paru miesiącach pracy i każdy przedstawił swoje rezultaty, jak to pojęcie rozwijało się na przestrzeni dziejów, od Seneki przez świętego Hieronima do Kierkegaarda i synonimy w różnych językach. Byli bardzo zadowoleni z siebie, ale gdy wydali swoją książkę, no, zaległa ona półki księgarni. Czytelnicy nie podzielili ich entuzjazmu, sprzedała się tam w liczbie egzemplarzy chyba 4. Przy czym 3 kupili oni sami. Ale wtedy wpadli na inny pomysł. Każdy z nich uda się w świat i zniży się celowo do jakiejś grupy ludzi i opisze swoje przygody. Pierwszy z nich zapisał się do wieczorowej szkoły, chociaż sam był profesorem. Ale pomógł tam kilku uczniom w jego wieku przebrnąć przez przedmioty i tak pozyskał kilku największych przyjaciół na resztę życia. Drugi sprzedał swój majątek, kupił sobie wóz cygański, przyłączył się do grupy Romów, zaadoptował grupę romskich sierot, przypilnował ich edukacji i zaszczepił choć trochę kulturę posyłania dzieci do szkoły w środowisku Romów. I był to jedyny taki program na świecie, który przyniósł sukcesy. A trzeci po prostu przebrał się za żula, chodził pod budki z piwem i metodą prób i błędów opracował zestaw niezwykłych pytań, które wprowadzały tych ludzi na inną ścieżkę. Zestaw pytań nosił tytuł Żul godny szacunku. I ten zestaw pytań był przekazywany od budki do budki na skrawkach papieru, na czym tam się dało. I dokonał rewolucji w tym środowisku. Jeden z takich ludzi nawet został ministrem. Słuchajcie, trochę skromności. Nawet gospel newsy mają swoje granice. A zestaw pytań Żul godny szacunku trafił na listę ksiąg zakazanych w piwiarniach prowadzonych przez piwne koncerny, bo właśnie uszczuplił ich dochody. Ale gdy trzej przyjaciele wydali książkę opisującą ich przygody, stała się jednym z największych bestsellerów. No, miłość nie szuka poklasku, nie wywyższa się nad innymi. Zdecydowanie woli z innymi ludźmi być tam, gdzie oni są, niż się nad nich wywyższać. Jak my możemy wyrazić tą cechę miłości we wspólnocie? Nie popisuję się swoją wiedzą spraw wiary, jak ktoś jest 32 lata we wspólnocie i uważał nawet na co 10. wykładzie czy studium, to i tak jego jakby poznanie jest ogromne. Ale nie popisuję się swoją wiedzą odnośnie spraw wiary wobec tych, którzy takiej wiedzy nie mają. Mówię tylko to, co im naprawdę pomoże. Sztuką jest nie powiedzieć jak najwięcej, lecz jak najmniej, ale rzeczywiście pomóc. Więc nie chcę przygniatać innych tym, kim jestem, ile wiem, co posiadam. Pragnę raczej być z nimi tam, gdzie oni są i rzeczywiście pomóc. Miłość nie szuka poklasku. To były 4 cechy miłości i to, jak możemy je wyrazić. A teraz bardzo ważne pytanie, skąd w ogóle taką miłość wziąć? W jaki sposób ta motywacja może znaleźć się w moim sercu? Jest tylko jeden sposób na to, list do Rzymian 5. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. A więc nie w naszych wysiłkach jest nadzieja, nie w postanowieniach. Tylko jeden sposób. Prosząc, by Bóg wypełnił mnie swoim duchem. Jednak jest pewien warunek, żeby to się udało. List do Efezjan 4. I nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Ten warunek to usuwanie ze swojego życia rzeczy, które są przeszkodą, by Duch Święty działał. Można to przyrównać do sytuacji, kiedy przed tobą rozciąga się piękny krajobraz, ale twoje okulary są zasmarowane jakimś smarem, no i potrzebujesz oczyścić okulary. Podobnie jest z tymi przeszkodami dla działania Ducha Świętego, które go zasmucają. Które z przeszkód dotyczą mnie? Oto pytanie. Podczas małej grupy dzisiaj poznamy fragment, który pokazuje szereg przeszkód. No i możemy liczyć na Ducha Świętego, że wskaże indywidualnie, co jest dla mnie przeszkodą, co powinienem wyznać i porzucić, aby Duch Święty mógł wypełnić moje serce miłością, aby mógł tak kochać ludzi. A gdy Boża miłość już zacznie przepływać przez moje serce, to będzie jedna najważniejsza kwestia, jak to wyrazić. Możemy powracać do naszych notatek, do zeszytów, jak te cechy wyrażać. Więc kończymy na dzisiaj naszą podróż przez cechy miłości. Jesteśmy w Szwecji, ale trzeba nam już się powoli stąd zbierać. Potrzebujemy znaleźć jakiś lot do Brukseli, do Belgii. Zresztą był kiedyś taki film, jak byłem nastolatkiem. Jeśli dziś wtorek, to jesteśmy w Belgii. No, to by pasowało. Dzisiaj wieczorem kontynuacja naszego tematu na warsztatach dla małżeństw. To będzie taka wisienka na torcie, tak? Jutro rano zaczynamy dalszy ciąg wędrówki, jeżeli Bóg pozwoli. Ale jeszcze na koniec dwa słowa o naszym emblemacie 4P, który, może zauważyliście, znajduje się przy głównym wejściu do ośrodka, tak, tam przy windzie, od windy w prawo. Więc dziękuję tym wszystkim, którzy się już zaangażowali. Nie wzięliście ze sobą kolorowych flamastrów. No, lakiery do paznokci bardzo dobrze się sprawdzają. Liczę też na takie z brokatami szczególnie, z brokatem. No, poza tym kredki też możecie od dzieci pożyczyć kredki, tylko oddajcie z powrotem. Też poszerzmy tą formułę. Od dzisiaj, od teraz, jeżeli masz koncepcję na umieszczenie więcej niż jednego koloru, no może tak na razie zróbmy do 5, tak? To można to zrobić. Już nie 1, ale 5. No i może troszeczkę obniżmy jeszcze wiek. 8 klasa, tak? Może być 8 klasa, żeby to, bo widziałem taki smutek, przejmujący smutek w ich oczach, jak widzieliście, że nie. Więc 8 klasa, przy okazji mój wnuk się załapie, 2 nawet. Więc słuchajcie, życzę wam twórczego popołudnia tu na naszym COEK Plener 2022.